11:11 na zegarach, drodzy Państwo, za nami expose pana ministra Radosława Sikorskiego. Byliśmy też na moment w Pałacu Prezydenckim, do którego jeszcze dziś wrócimy, ale teraz skupiamy się na moment opowieścią. Przeniesiemy się z Warszawy na Pomorze Zachodnie. Ze mną jest zapowiadany gość, pan minister Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były oczywiście minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Alarmuje pan w swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych, że 80% polskich portów, portu szczecińskiego konkretnie zostało oddane w ręce Niemcom, chyba tak konkretnie brzmiał ten wpis. Co to znaczy?
Temat dotyczy działań, które zostały podjęte przez rząd Donalda Tuska, ale myślę też tych lokalnych polityków, bo dzisiaj lokalnym zarządzającym politykiem jest pan Marchewka, odpowiedzialny za gospodarkę morską ze Szczecina. I to właśnie poprzez jego działanie nastąpiło wyprzedanie tego majątku związanego z wielką firmą Balcargo, która od początku funkcjonowała w porcie Szczecin-Świnoujście. W 90-tych latach nastąpiła pracownicza prywatyzacja obszaru bardzo dużego, bo to jest 80% całego portu w Szczecinie, nie? Bo tu musimy rozdzielić Szczecin-Świnoujście. W samym Szczecinie 80% to był największy przeładowca węgla, rud, metali, etc. No i tam powstała decyzja sprzedaży tego majątku firmie Renus, niemieckiej firmie Renus. To zostało przez nas bardzo skrupulatnie ocenione, znaczy uregulowane w ustawie, że w przypadku sprzedaży akcji, udziałów w danych spółkach na terenie portu, zawsze prawo pierwokupu ma
państwo polskie,
ma rząd polski, który i minister, który ma wydać decyzję na tę okoliczność. Nie zostało to wykonane, zostało to oddane w ręce niemieckie.
I chciałabym tylko, żebyśmy, panie ministrze, byli w tym bardzo precyzyjni, bo często przy okazji w ogóle dyskusji na temat wyprzedaży portu pojawiają się głosy krytyki, że to jest bzdura, żaden port nie został sprzedany, co najwyżej sprzedane zostały, jak rozumiem, prawa do użytkowania, do de facto oddanie całego poziomu decyzyjności. Co to oznacza w praktyce? Jak z takim argumentem dyskutować?
Tak, pod kątem prawnym teren jest zabezpieczony, ponieważ zawsze dochodzi do dzierżawy czy wynajmu tego terenu na terenie portu. Nie można tego sprzedać. Jeszcze, bo tutaj się dziwne rzeczy, wiemy, w państwie polskim dzieją pod rządami Tuska, ale regulacje nie dotyczyły udziałów przede wszystkim w spółkach. I tutaj obawialiśmy się wrogich przejęć właśnie w tym zakresie. Zresztą port Zachodnie Wybrzeże jest pod specjalną kuratelą niestety naszych przyjaciół z zachodniej granicy. I tego obawialiśmy się, bo nie jest tajemnicą, że przecież i to zostało w unijnych dokumentach zapisane już wiele razy, że portem, który ma obsługiwać Bałtyk, będzie port w Hamburgu, więc tutaj ta presja. Zresztą z jednej strony też uciekając od kwestii pewnych fobii, które są oczywiste z naszego punktu widzenia, szczególnie w tym miejscu, w Warszawie, to kwestie konkurencyjne są dla nas kluczowe. No, żadna firma niemiecka nie będzie w Polsce biznesu rozwijała, gdzie za granicą ma zdecydowany preferencje i wskazania strony niemieckiej, żeby to robić. Więc to są największe nasze i były obawy, że każde przejęcie spółki, przede wszystkim w tak kluczowym miejscu jak port, a on jest dzisiaj bardzo kluczowy, bo naszym staraniem dokonaliśmy pogłębienia toru żeglugowego do 12,5 metra, co pozwala dwukrotnie zwiększyć przeładunki w tym porcie. I na 80% tego portu nagle wchodzi operator niemiecki. To jest bezwzględnie zagrożenie pod kątem konkurencji dla rozwoju zachodniego Pomorza.
To jest ta główna warstwa, ale mamy wojnę, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Mamy ogromny program SAFE, SAFE, w zależności jak to woli sobie wybrać, prawie 200 miliardów pożyczki. No i mamy taką koniunkturę polityczną. AfD bardzo mocno zyskuje na sile w Niemczech. We Francji być może władzę za jakiś czas, to tak się wydaje, że to jest jeszcze odległe, ale za jakiś czas przejmie Marine Le Pen. Może się okazać, że Polska zapożyczy się na ogromne kwoty, a za chwilę będziemy mieć zupełnie inną koniunkturę Unii Europejskiej, zupełnie inną wizję i strategię, no bo to są jednak opcje, które myślą w sposób rewizjonistyczny i o ewentualnym dogadaniu się z Władimirem Putinem. Jakie znaczenie ma port, jeżeli chodzi o strategię, o przyszłość? Czy to nie jest tak, że to powinien być element po prostu strategiczny i przepraszam, że powiem w ten sposób, ale nie, absolutnie nawet 1% nie powinien być pod rządami, no państwo oczywiście naszego, z którym jesteśmy wspólnie z Unią Europejską, ale państwa, które prowadzi swoją agendę, ma swoją agendę, prowadzi swoją politykę i robi to od A do Z, a może się okazać, że to będzie zaraz polityka, która nie wpisuje się w strategię bezpieczeństwa Polski.
Czy temat nie jest tak prosty z punktu widzenia biznesowego, bo sama dzierżawa i poszukiwanie różnego rodzaju operatorów, przede wszystkim z innych portów, jest kluczowa i większość tych obszarów, które zostały wydzierżawione, dzisiaj świetnie prosperujące, chociażby DC, czyli Baltic Hub w Gdańsku, który został wydzierżawiony po części, bo tam jest większościowy udział Skarbu Państwa w postaci PFR-u, a z drugiej strony jest port w Singapurze i on dzisiaj co roku zwiększa przeładunki kontenerów. To jest niezwykle istotne tutaj oddziaływanie właśnie takich operatorów, którym zależy na tym, żeby rozwijać port. I jest całe gro takich operatorów, którym po prostu zależy, inwestują tutaj przede wszystkim w infrastrukturę i rozwijają. Ale my mamy doświadczenie, chociażby w Szczecinie, gdzie mamy inną niemiecką spółkę, która od 2007 roku nie powiększyła w żaden sposób swoich przeładunków, nie rozwinęła obszarów przede wszystkim zwiększających możliwość zwiększania obrotu towarowego. Wszystko odbywa się zgodnie z umową, ale nie ma żadnych działań powiększających możliwości przeładunkowej. To są największe obawy w kontekście właśnie tak dzisiaj kluczowego portu i obszaru, który stwarza niesłychane możliwości pod kątem rozwojowym, ale i również bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, co się działo jeszcze parę lat temu. Dzisiaj mamy idiotyczne zachowanie Kierwińskiego i całej tej grupy z polskim węglem. Gdyby nie nasze porty, bylibyśmy naprawdę tutaj zamarzającą krainą przy tej polityce, już nie mówiąc o ropie. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Węgrzech, kiedy Ukraina zablokowała przepływ ropy naftowej. My nie mamy takiego problemu, bo mamy porty, mamy gazoport, który był krytykowany przez tą całą stronę dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, nie mówiąc już o wszelkiego rodzaju innych inwestycjach. Wszystko to było blokowane, krytykowane. Dzisiaj słyszymy jakieś opowieści Sikorskiego. Proszę sobie przypomnieć, że kiedy budowano Nord Stream, to on powiedział, powinniśmy się do tego przyłączyć i wybudować łącznik do Polski. No, to są po prostu karygodne rzeczy, tym ludziom nie wolno ufać.
Dobra, ale...
A natomiast port powinien być poza takimi działaniami politycznymi, chociaż ja wiem, że to jest w tym przypadku niemożliwe. Dzisiaj polski rząd jest bezpośrednio pod kuratelą Berlina i nie wykona żadnego działania, które byłoby niezgodne z ich polityką.
Minister Sikorski opowiadał się oczywiście za dealem Nord Stream, ale też wchodził w agendę szerszą. Jak już mówimy o podwójnych standardach, to mówmy o wszystkich uczciwie. No, cała Unia Europejska, nikomu nie przeszkadzało to, że Władimir Putin był zbrodniarzem wojennym już przed Nord Streamem, w trakcie, no przecież nie wiem, 42 czy 44 tysiące zabitych dzieci czeczeńskich. Tu można wymieniać, prawda, mnożyć, więc te podwójne standardy, myślę, że to akurat taki mamy niestety świat i taką mamy koniunkturę polityczną i tutaj bym szczególnie w ministra Sikorskiego w tym momencie no, nie uderzała, bo tak wtedy się działo. On pewnie wierzy jakby w cały projekt Unii Europejskiej.
Ja bym jednak uderzał bezwzględnie, bo my mamy zupełnie inną perspektywę, mamy inną historię. Byliśmy przekonani od początku do końca, że to jest zły projekt, a facet, który wykonuje, że tak kolokwialnie powiem, działania stricte polityczne ułożone w Niemczech. Zresztą też proszę sobie przypomnieć, człowiekiem, który odkręcał ten symboliczny zawór w Szwed, był przecież Mark Rutte, dzisiaj Holender, dzisiaj szef NATO, więc tak, to tak. Jest rzecz karygodna. Dlatego tak istotny jest nasz zdrowy rozsądek, polski rozsądek, który zawsze mówił, tak jak Lech Kaczyński, który dążył, tak. Gazoport podstawa, Baltic Pipe podstawa.
Tak, prezydent dzisiaj Lech Kaczyński, świętej pamięci, absolutnie czuł, jakby rozumiał geopolitykę, rozumiał Rosję i czuł to zagrożenie, o tym mówił głośno, to absolutnie tak, ale być może, no skoro Mark Rutte no jest dzisiaj szefem NATO, to przecież nie jest tak, że wywiad amerykański, że decydenci w Ameryce nie wiedzą, co wcześniej robił, jakie ma relacje z Rosją, jaką ma wizję polityczną, więc może jednak jest tak, że to Ameryka myśli o jakimś szerszym resecie z Rosją, a my też nie powinniśmy w ciemno jako Polska tylko patrzeć sojuszniczo pod tym kątem, ale szukać sobie innych alternatyw. Co z takim ryzykiem?
To oczywiste, bo przecież ten reset był robiony za Obamy. Nic się nie działo w tej materii. Pozwalano bardzo szerokim stopniu na ingerencję tutaj Rosji i przede wszystkim przejmowanie dostaw strategicznych surowców, więc uzależnianie od Europy. Na każdym etapie protestowaliśmy co do takiej polityki na wszelkiego rodzaju sposoby i możliwości. To się odbywało przecież pod kuratelą Tuska, budowa właśnie tych Nord Streamów. To jest też dla nas oczywiste, że dzisiaj zaufanie Europy to jest właśnie zaufanie Markowi Rutte, który jeszcze wczoraj odkręcał gaz, a dzisiaj jest antyrosyjski. To jutro jaki będzie? Więc bezwzględnie nie wolno tutaj ulec tej polityce unijnej, która jest z gruntu zła z naszego punktu widzenia, bo jak historycznie wiadomo, oni naprawdę Polskę to traktują jako naprawdę drugiej kategorii państwo i nie będą się przejmować, jeżeli tutaj będzie ingerencja, czy jakakolwiek próba przejmowania Rosji, to jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nic nam nie pomoże. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj naprawdę no, kwestia energetyczna jest dla nas kluczowa. Jesteśmy bezpieczni. Gdyby nie idiotyczne unijne prawa ETS-y, to mielibyśmy najtańszą produkcję energii elektrycznej tylko przez tych ludzi. Dzisiaj stajemy w fatalnej sytuacji rozwojowej, gospodarczej, bo w szczytowym okresie zimowym 1 megawatt energii kosztował dla firm 2000 zł. No to już jest totalny idiotyzm.
Nie da się mieć konkurencyjnej gospodarki i tak drogiej energii. To po prostu się wyklucza. Dokładnie. O tym mówią wszystkie raporty. O tym zresztą w bardzo mocnym wystąpieniu mówił w zeszłym tygodniu chyba Mario Draghi. Od tego słynnego już raportu powiedział, że jest dużo gorzej niż tamte 16 czy 18 miesięcy temu, a jednak cały czas te plany redukcji, prawda, CO2 są na agendzie unijnej i do 2040 roku chyba aż o 90%. Jest to nie do zrobienia, nie spina się to ekonomicznie, w żadnym raporcie nie da się tego wybronić pod kątem jakby wejścia na te tory konkurencyjności. Ale jeszcze pytanie na zakończenie, bo jeżeli będzie także Ameryka, a też o tym Ameryka wprost mówi o tym Donald Trump, że ten czas już się skończył, Ameryka wychodzi, ma na agendzie ważniejsze miejsca, ma Bliski Wschód, ma kwestie Europy, Tajwanu, Chin, a Europa ma myśleć sama o swoim bezpieczeństwie. To co my jako Polska możemy zrobić? Bo jeżeli nie z Unią Europejską, to gdzie jest ta alternatywa?
Nie, no myślę, że to nie jest tak, że Ameryka odpuszcza sobie Europę. Bezwzględnie dzisiaj sytuacja się zmieniła. Głównym dostawcą gazu do Europy są dzisiaj Stany Zjednoczone. Podobnie z ropą naftową, już nie mówiąc o tym słynnym LPG, czyli gazie do aut. Dzisiaj połowa tego gazu, do tej pory 90% bodajże, nawet 100% szło z Rosji. Dzisiaj 50% jest dostarczane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest tak, że Ameryka wychodzi stąd. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że to jest presja Europy. ropy, żeby wyrzucić stąd Stany Zjednoczone. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że wyjście Stanów Zjednoczonych i próba takiej polityki no, dąży po prostu do całkowitego zmarginalizowania właśnie krajów byłego bloku postkomunistycznego. To jest oczywiste. Tutaj nie ma się co łudzić, że tworzy się jakaś nowa przyjaźń europejska. Tu chodzi tylko i wyłącznie o biznes. Po to jest prowadzona tak przerażająca pożyczka, żeby z tego oni mogli żyć, prawda? Budować swoją gospodarkę, która im się zawaliła. Nagle wszystko się rozwaliło i teraz za nasze pieniądze i pieniądze naszych dzieci, naszych wnuków będziemy dzisiaj budować tą gospodarkę niemiecką. No nie, no absurd, na który nigdy nie wolno się zgodzić.
Gospodarka się zawaliła, ale jednak państwo działa o tyle sprawnie, że jak spojrzymy na nasze ziemie zachodnie, to mamy 80% portu w rękach niemieckich, to mamy ogromne lobby i bardzo duże wpływy, nie wiem, NGO-sów, organizacji prawda, przyrodniczych, które są opłacane przez niemieckie jednak, no, między innymi przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, czyli gdzieś może ta gospodarka się załamuje, ale państwo działa na tyle sprawnie, że jest w stanie tworzyć sobie swoją strefę wpływów na naszym terytorium, to co jest naszym państwem.
No, mając takie dalsze reminiscencje, no to przecież Niemcy wywrócili całą carską Rosję, więc ich doświadczenia są ogromne. Potrafią wprowadzić naprawdę różnych ludzi, osoby, które rozwalają całe rządy czy układy polityczne, więc na pewno w żaden sposób nie można ich deprecjonować. To trzeba na wszystko, dlatego trzeba zwracać uwagę, każdy element przede wszystkim gospodarczy powinien być bardzo mocno oceniany pod kątem właśnie tej złej historii.
I już na zakończenie, bo wyszliśmy od pieniędzy, od biznesu, a jak są pieniądze, jak jest biznes, to też te decyzje polityczne są no, różne. Dzisiaj mówimy, 80% portu jest w rękach niemieckich. Czy ten port był także wyprzedawany za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Czy dochodziło do takich rzeczy, że dobre deale gospodarcze były ponad pewną szerszą strategią dla Polski?
A czy proszę zwrócić uwagę, że tak jak powiedziałem, że dzierżawy portów są rzeczą naturalną. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu została zawarta i określona poprzez umowę z katarsko-holenderskim inwestorem. Oni mieli wybudować terminal, mieli rozpocząć przeładunki i realizować te przeładunki. Proszę zwrócić uwagę, ta umowa została zerwana. Dzisiaj nie dzieje się nic w tym zakresie. Mamy jakiś idiotyczny pomysł, który jest nie do wykonania. Zresztą nie ma na to pieniędzy i w ogóle nie ma... To jest ewidentne działanie właśnie tego wpływu niemieckiego, bo jeżeli powstanie terminal kontenerowy w Świnoujściu, to natychmiast przejmie część ładunków niemieckich. W związku z tym oni zrobili wszystko, a wykorzystują dzisiaj takich pożytecznych idiotów właśnie w Polsce, którzy realizują pewne działania hamujące to i na razie im się to udało zablokować. Ja ostatecznie wierzę, że nie da się tego zająć, bo to jest zbyt dobry teren inwestycyjny i na pewno jak wrócimy do władzy, to zbudujemy ten terminal, ale dzisiaj sytuacja jest taka, że wszystko zostaje zabezpieczone, zablokowane. Więc pod kątem przede wszystkim tych majątkowych i dzierżawczych, mówię, tutaj musimy być bardzo wyczuleni na pewnego obszaru oddziaływania, które jest dla nas z gruntu złe, ale same dzierżawy i szukanie po świecie operatorów jest kluczowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie i rozwój.
Powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pan Marek Grubarczyk. Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
11:30, drodzy państwo, do studia wchodzi redaktor Krzysztof Skowroński.